Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borysie.
Dzień dobry, Remigiuszu. Roku znaczy, bo ty Borys, ja Rogi Borys.
Mógłbym zapytać, co tam u Ciebie słychać, ale mogę powiedzieć, co tam u Ciebie widać, bo się widzimy po raz pierwszy zdalnie, co prawda, żeśmy wykorzystali dodatkowe kamerki z iPadów, żeby się widzieć i sobie lepiej wchodzić w słowo, bo to, tak, to łatwiej.
Wykorzystaliśmy technologię amerykańskich naukowców.
Tak jest. O czym będziemy dzisiaj? Dlatego będziemy zerkali tak czasem ku dołowi. To znaczy, jak tak patrzę ku dołowi, to znaczy zerkam na Borysa.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o pierwszym polskim slasherze.
Ono się nie powinno nazywać Siekieryzada?
Nie, to chyba jest coś innego. No. Ale blisko.
Siekieryzada to nie był czasem taki film z Olbryskim o tym, o leśniku? Coś mi tam świta, gdzieś tam w młodości wczesnej oglądałem, ale mniejsza z tym.
Siekieryzada, tak, to był film, ale nie wiem, czy z Olbryskim.
No, jakoś tak mi utkwiło w głowie.
Ja go nie oglądałem, więc nie jestem pewien, ale widzę, że jest ciekawy, bo autor pomysłu to jest Edward Stachura. Ale tak, z Olbryskim.
Patrz,
dobrze,
kurde.
Dobrze, jak ty się znasz na filmach.
Co myślałeś? Że chwalę tylko byle co? Proszę Państwa, mieliśmy okazję obejrzeć W lesie nikt nie zaśnie nic, znaczy W lesie dziś nie zaśnie nikt, ponieważ to był film, który trafił do dystrybucji VOD po tym, jak w kinach się nie stało, tak, nie udało się tego wyświetlić ze względu na oczywiste powody.
Na zamknięcie kin.
Tak, ze względu na zamknięcie to na pewno jest spore nieszczęście dla dystrybutora i w ogóle dla twórców tego filmu, bo podejrzewam, że byłoby spore zainteresowanie, zwłaszcza dlatego, że jest to pierwszy taki film w naszej rodzimej produkcji.
Ja nie do końca się zgodzę, że to jest pierwszy taki horror czy pierwszy slasher, bo mieliśmy już czy tą słynną Wilczycę, czy nawet Demona niedawnego. No mieliśmy takie skromne, bo skromne, ale próby. A nawet mieliśmy przecież taką ofową próbę Piotrek XIII. Czemu ty się śmiejesz?
No, Piotrek XIII.
Piotrek XIII, tak.
Myślę, że zabawny tytuł, z tego się śmieję właśnie.
Tak. Piotr Matwiejczyk reżyserował. Więc jakby tam się coś działo, oczywiście to było kino ofowe. Może dostępne są nawet dziś te filmy, więc polecam, bo to też jest ciekawa zabawa konwencją. Ale rzeczywiście takiego pełnokrwistego slashera nie mieliśmy i polskie kino nie miało do tej pory jakiegoś takiego swojego reprezentanta. Ja powiem szczerze, że dziwię się trochę, że nie było. Bo to są filmy, które są z natury tanie w realizacji. Znaczy ich taka struktura polega na tym, że mamy gdzieś grupę nastolatków, więc im się płaci mniej niż starszym aktorom. W kinie amerykańskim często to były nieznane nazwiska, jak na przykład Jamie Lee Curtis. W czasach początkowych oczywiście swojego. I wywozi się ich często na jakieś odludzie, albo to się dzieje w jakimś takim osiedlu małym, więc koszty produkcyjne są niewielkie i główny złol wybija ich po kolei w ciekawy sposób, a oni się tam boją. I ogólnie tak można scharakteryzować slashery. Często te filmy są takie, że trochę nie biorą samych siebie na poważnie. I ja kiedyś byłem miłośnikiem takich filmów. Mówię kiedyś, bo dawno ich nie oglądałem, ale teraz po W lesie dziś nie zaśnie nikt, myślę, że sobie wrócę, bo tak wzbudziło to dosyć duże moje pozytywne emocje, ten seans.
Ja w ogóle, wiesz, ja mam takie wrażenie, że trochę to kino powraca, bo to lata 80., 90. były, nie? Te najbardziej popularne wtedy były te filmy i to był właśnie Piątek 13, był Koszmar z ulicy Wiązów, i jeszcze parę takich przeróżnych
rzeczy.
No i tam
wcześniejszy to był Halloween, oczywiście chyba najbardziej popularny i teksańska masakra piłą mechaniczną.
Ale zahaczając właśnie o W lesie nikt nie zaśnie, W lesie dziś nie zaśnie nikt. W lesie nikt nie zaśnie nikt.
W lesie nikt nie zaśnie dziś.
To nie sposób nie wspomnieć o Drodze bez powrotu, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo zbliżone. I na jednym, i na drugim filmie bawiłem się podobnie, chociaż muszę przyznać, że na amerykańskiej wersji, chociaż nie wiem, czy to ładnie mówić wersja, bo to... Chociaż myślę, że reżyser nie odżegnuje się od zapożyczeń, więc tam jest to kino takie slasherowe, wzorcowo poprowadzone. Wszystkie, no i o Boże, Borys mi się odsunął. Co ty... O, rany boskie.
Aha, żebyśmy, że widzę, tak.
Żebyśmy mogli pokazać Państwu. No, więc ta polska odmiana to na mnie nie przestraszyła za bardzo, natomiast ta amerykańska, no to potrafi straszyć. Tam mają dużo lepiej opanowane straszenie widza niż Polacy, ale to pewnie kwestia czasu.
Wiesz co, nie wiem, zastanawiam się, czy to jest kwestia czasu, bo nie mamy tego wyniku kinowego i tak naprawdę nie będzie można zanalizować, czy ten film jest sukcesem, czy nie jest.
A, nie, ja mówię tylko o tym, że wiesz, żeby przestraszyć widza, to też się trzeba nauczyć, nie? I że to jest kwestia czasu, że jeżeli będą reżyserowie uprawiali tę sztukę częściej, no to w końcu dojdą do takiej...
Ja nie wiem, czy slasher to jest taki gatunek, gdzie to przestraszanie jest na pierwszym miejscu, przynajmniej w tej współczesnej. No
niekoniecznie, ale jest częścią tej całej opowieści.
Nie wiem, a wracając do tego, czy to się jeszcze powtórzy, czy nie. Obecnie film jest numerem 1 na polskim Netflixie.
Tak, to prawda, ogląda się nie najgorzej.
Więc ciekawy jestem, czy Netflix pokaże jakieś statystyki. Co ciekawe, sam reżyser, czyli Bartosz M. Kowalski, znany wcześniej z takiego świetnego filmu Plac Zabaw. Tak. Ja bardzo, bardzo lubię ten film. Znaczy uważam, że to jest naprawdę dobry film. Sam reżyser, bardzo młody, młodszy ode mnie o rok nawet, nazywa swój film popcorniakiem. Aha, aha. I mówi, że to jest taki tribut dla slasherów. I pytanie, czy to ma znaczenie? Znaczy, czy my powinniśmy...
W ocenie tego filmu?
W ocenie i w ogóle w podejściu do rozpoczęcia seansu.
Pewnie tak. Wiesz, znaczy to jest też tak, że ta opinia o tym, żeby po pierwsze nie oceniać negatywnie, żeby dać ludziom szansę robić coś więcej w tym gatunku, to gdzieś tam krąży, żeby podejść trochę z dystansem do tego filmu. I z tej perspektywy może trochę tak, ale dobrze wiem, że z twojej perspektywy to nie ma znaczenia. No, film każdy oceniamy jako film. Tak samo żeśmy oceniali ten fanowski Wiedźmin, który się przytrafił. No bo wedle jakiejś tam punktacji trzeba to robić. Nie można za każdym razem szukać osobnej punktacji w zależności od tego, w jaki sposób był robiony film albo jakimi środkami.
Tak, znaczy jest oczywiście teoria gatunkowości, że powinniśmy filmy oceniać w grupie gatunkowej. Mhm. Czyli jeżeli oceniamy horrory, no to oceniamy porównując je do innych horrorów. Ja nie do końca jestem zwolennikiem takiego podejścia, mimo że jestem w mniejszości, to jednak czuję, że przynajmniej biorąc siebie jako przykład, że jestem w stanie porównać to, jakie emocje wywołał we mnie film i wychodzić jakby poza gatunki, w ogóle się tym nie przejmować, dlatego ja nie do końca jestem zdania, że nie uważam za dobre postępowanie, że reżyser powinien w jakiś sposób tłumaczyć film zaraz po premierze i mówić, że to jest slasher, że to jest popcorniak, że oni się chcieli dobrze bawić. To tak trochę średnie zachowanie, ale z drugiej strony rozumiem go, bo ten film rzeczywiście spotyka się z dużym niezrozumieniem. Znaczy, może nie ze zrozumieniem, tylko to slashery to jest nisza. Powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo konkretna grupa odbiorców tych filmów i to nie jest, wiesz, jakby film obyczajowy, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, czy film, no nie wiem, jakiś sensacyjny, gdzie wiesz, jakby ta struktura jest bardzo taka ograna, w sensie, że wchodzisz gładko w ten film. Tutaj niestety mamy bardzo mocne kino gatunkowe i nie każdemu to może podejść. Ja to rozumiem i rozumiem też na przykład wszystkich ludzi, którym się ten film nie podobał, bo patrząc na oceny na Filmwebie, to krytykom dużo bardziej podobał się ten film niż widzom.
Tak, tak, ja też myślę, że jakieś oczekiwania były dziwne. Ja wobec tego filmu oczekiwań żadnych nie miałem. Od samego początku traktowałem to jako taką czystą i nie do końca, właściwie nawet bardzo bezmyślną rozrywkę i taką dostałem. I nie mogę, bo tak krążymy wokół tego tematu, a wciąż żeśmy nie powiedzieli, czy nam się ten film podobał. Borysie, czy tobie się ten film podobał?
Tak, podobał mi się.
Ja też uważam, że był całkiem niezły.
Ja się bardzo dobrze bawiłem.
Ja mu dałem 6 na 10 z serduszkiem. To serduszko zacząłem używać częściej, więc uważam, że jest całkiem okej. Okay. Ma ja swoje
lepiej,
wady.
Bo ja mu dałem 7 na 10.
No to na pewno lepiej niż Strażnicy Galaktyki, nie?
Tak. dużo w mojej kolekcji oceniania filmów jest takich kwiatków pięknych. Ja powiem ci tak, że przede wszystkim jest to bardzo dobrze zrealizowany film. Reżyser świetnie porusza się i świetnie posługuje się językiem filmowym, jest bardzo świadomym twórcą, tam widać, że wszystko się zgrywa. Ja mam ileś tam ale do tego filmu, ale chciałbym bardzo pochwalić świetne zdjęcia, świetną kolorystykę, to jak kamera pracuje, jakie portrety są dobrze zrobione. Fantastyczna jest muzyka, mimo że bardzo
Bardzo nieadekwatna jest, powiedziałbym.
A nie, jak nieadekwatna. Właśnie ja tam widzę dużo inspiracji do takich starych slasherów. Ale przede wszystkim, no dla mnie to jest najważniejsze, że ten film niczego nie udaje. Nie stara się być czymś, czym nie jest. Dostajemy to tak naprawdę. Nie udaje, że jest jakimś wielkim horrorem. Jest też w dużej mierze samoświadomy. Tam nawet jest taki, zresztą mój ulubiony bohater, czyli Julek, grany przez Michała Lupę. Nawet w pewnym momencie mówi, co się zdarzy, jakie są zasady 6 grzechów śmiertelnych w horrorach i mówi tak, że ciekawość, o, tam pójdę, zobaczę, coś się w krzakach
świetnie
ruszało.
Świetnie to opowiada, to prawda.
Giniesz. Tak. Niedowierzanie. Na pewno nic mi się nie stało, nie? Pewność siebie. O, ja tam nie wejdę. Nieatrakcyjni nigdy nie przeżywają. To jest super. Tak. Kto uprawia seks w filmie, ten ginie. I rozdzielanie się prowadzi do śmierci. Więc no to jest, powiem ci szczerze, no bardzo dobrze się bawiłem i też z takiej perspektywy filmowca, bo wiem, że ten film miał bardzo mały budżet, nie wiem dokładnie jaki, ale w pewnym wywiadzie Bartosz Rzemkowalski powiedział, że Plac Zabaw miał większy budżet, a jednak Plac Zabaw był bardzo takim skromnym filmem. Więc i podobnież najdroższą rzeczą w tym filmie było kręcenie w lesie. Czy opłata dla lasów państwowych.
No dobrze, dobrze, żeś wspomniał o Michale Lupie. Ja nawet próbowałem na Filmwebie go gdzieś tam znaleźć i nie mogłem.
Ja go wcześniej kojarzę z Ataku Paniki, grał taką małą rolę.
No, bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie, ale uważam, że to jest jedyna postać, która jest dobrze od początku do końca zbudowana. Tam, mimo tego, że film mi się podobał, to tam zabrakło jednej bardzo ważnej rzeczy. To znaczy, za każdym razem, kiedy przypominam sobie slashery zagraniczne, te amerykańskie, to te postacie były dużo bardziej wyraziste. To znaczy, od początku kogoś nie lubiłeś, albo od początku kogoś lubiłeś i mu kibicowałeś, o jednego się bałeś, drugiego chciałeś, żeby zginął. Tego niestety zabrakło w tym filmie i Julek był jedyną taką postacią, która gdzieś była bliżej ciebie. Tam po drodze pojawiało się kilka innych. Był ten kierownik tego obozu przez Mycwaldowskiego zagrany.
O Boże, cudownie. Jakby no ten cudownie, jego monolog taki był.
No ale wiesz, no to dlaczego nie było, dlaczego on nie zginął gdzieś tam, wiesz.
Może
on
był za drogi, nie?
Może. Trudno powiedzieć, ale to jest dobrze zarysowana postać i nagle ona zostaje totalnie wycięta z tego filmu. On się pojawia i znika.
Zobacz, że te trzecioplanowe nawet postacie są fantastyczne. No mamy tamtego księdza, mamy właśnie Mecwaldowskiego, mamy
Lubaszenko.
Lubaszenko, który robi kolejny swój monolog i jeszcze scena po napisach z
tymi dwoma braćmi.
Boże, jak on się nazywa? Sebastian.
Nie pamiętam. Ale to jest właśnie, widzisz, to jest dokładnie to, o czym mówię. Te trzy miejsca, które wskazujemy, czyli Mecwaldowski, Lubaszenko i ci dwa i bracia. To są fantastyczne postacie albo do zabicia, albo do zabicia, albo do przetrwania. One są kompletnie wyłączone jakby poza obrys tej historii, bo monolog Lubaszenko to nie tylko jest ten monolog, ale to jego, ten jego rzut oka na tą prostytutkę, ta jej reakcja, wiesz, w ciągu tego monologu poznajemy całe życie tego faceta.
To jest prostytutka.
To jest prostytutka.
No dlaczego ty tak we wniosku? No bo... Że jej zapłacił? No...
Nie, no to zapłacił. Ale nie, chyba na filmie sprawdziłem, ona właśnie gra rolę prostytutki, więc to tu.
No ale dobra, mamy
z pewnością o siebie mówić. Nie? Natomiast
mamy
te postacie
Gabriele Muskałę.
Ona grała tą obozową taką,
grupy, tak.
Tak.
Ona jakby. Znaczy, ja powiem ci tak, dla mnie te super napisane, naprawdę z dbałością taką, bo często te właśnie takie gdzieś tam. 5-minutowe role są takie robione na odwal się. Tutaj rzeczywiście widać, że zostało do tego trochę serca włożonego. Mm-hmm. I no dobra, na Filmwebie jest rzeczywiście prostytutka. Nie. I te smaczki tam widać, to jest coś, co ja bardzo cenię w kinie, czyli dbanie o detal, a tutaj w tych rolach aktorskich, ja się do końca z tobą nie zgadzę, że tylko ten Julek był dobrą postacią, bo Julia Wieniawa, która gra tam Zosię, dla mnie było to okej, okay. Tam nie poszło. W ogóle mnie duże zaskoczenie, że naprawdę Julia Wieniawa to jest bardzo plastyczna aktorka. Ona zupełnie inaczej wygląda niż na przykład w Sali Samobójców, gdzie miała epizod.
Tak. Ania Fit, czy coś takiego.
Coś tam Fit.
Tak. Nie, ja wiesz co, nie, będę się raczej trzymał tej opinii. Uważam, że te najciekawiej napisane postacie w ogóle się nie zagrały w tym filmie, oprócz tych monologów, oprócz tych takich chwil. Chociaż Lubaszenko miał swój epizod od początku do końca, on się tak skończył, jak w slasherze powinien się skończyć. Natomiast jeżeli chodzi na przykład...
Powiedzmy, że miał tak połowiczną rolę.
Aniela, czyli ta seksbomba, nie? To jest, wiesz, to jest taka rola, to jest taka typowa nastolatka, której nikt nie lubi w amerykańskich filmach. To byłaby typowa nastolatka, która podrywa wszystkich, nikt jej nie lubi, a tutaj ona ma takie cechy, już zaczyna mnie przekonywać do siebie, już zaczyna ją lubić i ją nabili na pal, ni stąd, ni zowąd, nie?
Chciałem powiedzieć, że mogą być spoilery.
No to, że ktoś zginął w slasherze, no błagam cię, nie? Albo ten młody homoseksualista też w zasadzie nie zdążył się rozkręcić.
Ojej, ja mam z nim w ogóle też taki problem, że on, czy taki śmieszek obozowy trochę, ja już o nim całkowicie zapomniałem i on nagle wraca tylko po to, żeby go zabili.
Tak jest. I on tam, no tak. Listonosz go tam dopada. Oj.
A też spoiler.
Znowu spoiler. Boże drogi, no ale mam to, jakby mimo ogólnego zadowolenia z tego filmu, w ogóle oglądałem go z synem do pewnego momentu, w końcu on nie wytrzymał nerwowo, więc 12-latków
jak potrafi. Piersi się pokazały.
Nie, to się zasłonił akurat. No ale mówi, że to by za bardzo...
Ale
za
co zasłonił?
Oczy, żeby nie widzieć scen.
Okej.
No a potem nerwowo nie wytrzymał, powiedział, że za bardzo się boi, a wiedział, że tam wszyscy będą ginąć, więc uważam, że te postacie takie, które, wokół których kręciła się cała historia, że za mało się udało nawiązać między nimi a widzem relacji, że tam trochę więcej pracy mogło być włożone, ale to jest, wiesz, to jest taki przytyk, który nie, uważam, że ma sens, że one są zbyt za mało wyraziste, nie mogę się zdecydować, czy je lubię, czy ich nie lubię, czy im współczuję, czy im kibicuję. To jest tak. Nie?
Wiesz co, ja powiem ci, że ja mam kilka uwag do tego filmu. Rzeczy, które mi się nie podobały. Przede wszystkim nie podobały mi się efekty specjalne, tylko połowicznie, bo te efekty specjalne, te takie praktyczne, tak się mówi, to są okej. Okay. Kurde, naprawdę. Tam jakby te wszystkie flaki, jakieś rzeczy. Ale te efekty specjalne komputerowe, to tak
Ja nawet
widać,
nie zauważyłem, jakie były efekty komputerowe.
No na przykład z tym meteorytem.
Aha, ojej. To taki, wiesz, to taki momencik był.
Słuchaj, karolaki wyglądają czasem super, a czasem jak po prostu aktorzy w maskach. I to też było dla mnie takie dosyć dziwnie. W ogóle geneza powstania tych karolaków, to ja nie lubię tego. Nie lubię tego, jak mówi się twórcom, co by było lepsze. Ale ja nie widzę potrzeby tam wrzucania takiego jakiegoś świata odrealnionego.
Aha.
Ja bym nawet uwierzył, że po prostu ich napromieniował ten meteor.
Aha,
I to by mi wystarczyło. Wystarczyło, żeby on by tam się zaświecił trochę na zielono, wiesz, jak w klasycznych horrorach. Już są mniejsze koszty na te wszystkie efekty, a wiemy, że a efekt jakby taki sam, tylko że ja tam lubię ciąć koszty, nie? Więc jakby tutaj...
Już wiem o jakich efektach mówisz, faktycznie.
Ja też nie wiem, jak karolaki w ogóle mogą podłazić tak cicho do ludzi. Tam właśnie jak ta Wiktoria Gąsiewska, tak?
Tak, Aniela.
Dobrze,
tak?
Jak ona ginie, Aniela, no to po prostu, wiesz, typ, który waży 150 kilo, podchodzi do niej bezgłośnie w lesie.
Słuchaj, to, że on bezgłośnie podchodzi, to jest pół biedy. To, że on ją bezgłośnie nabija na pal, to jest dopiero problem, nie? Że ziomek, który siedzi pół metra od niej, nagle się orientuje, że z nią jest coś tak, jak na nią spojrzy, nie?
No właśnie, więc jakby no, ta scena taka dosyć średnia. Światło w nocy. Muszę przyznać, że no tak jak w ogóle super te zdjęcia są, ale to światło takie kontrastowe, mocne w nocy, to tak... Rozumiem, że to jest oczko do starych filmów, ale moim zdaniem trochę mnie nie... Znaczy mi się to nie podobało po prostu. Ta cała scena nad jeziorem w nocy właśnie z...
Mi się podobała.
Z Anielą. Ja to oczywiście rozumiem. W 3/4 filmu w ogóle jakby straciło się tempo i zwolnił ten film bardzo i tak się zaczął ciągnąć chwilę i dłużyć i to jest taki jakiś mój... No ja zacząłem ziewać troszkę.
Aha.
I też to, że w sumie ten film jest bez zaskoczeń. Znaczy jak zna się kilka slasherów, to jest taki film, który został zrobiony według książki Jak się robi dobre slashery. Nie wiem, czy to jest wada, że film nie jest oryginalny, ale no ja lubię, jak coś mnie zaskakuje. I powiem szczerze, że zaskoczyło mnie to, że to jest dobry film.
On jest w porządku. Ja cały czas z uporem maniaka się czepiam tego, że te postacie są takie zbyt mało wyraziste, włącznie z tymi dwoma typami, którzy są bardzo źli w tej opowieści. Oni też nie mają za bardzo charakteru. Tam gdzieś jest w ramach retrospekcji jakaś historia opowiedziana, ale ona nie chwyta jakoś tak za serce i te postacie nie utkwią w mojej świadomości. Tak jak było, wiesz, no Freddy z Piątku 13, czy Jason Freddy z tego, z ulic Koszmaru ulicy Wiązów, czy Jason, to są takie postacie, które się zapamiętuje, nie? I które mogą budzić koszmary potem po obejrzeniu i możesz sobie, wiesz, wyśnić je. Tych dwóch ziomeczków, no to, wiesz, Przyjaciół Wesołego Diabła, pamiętasz taki film? Przyjaciół Wesołego Diabła?
Tak.
No to ten diabeł Świszczałka, czy jak on się tam nazywał, to on na długo mi utkwił w pamięci, jak byłem młodym dzieciakiem.
Jezu, właśnie powiem szczerze, że dużo moich znajomych bało się go. Głównie, przepraszam cię, Remiku, ale głównie to były dziewczyny. Znaczy, to były tylko dziewczyny.
No nic nie poradzę, ja byłem małym chłopakiem, więc...
Jak on się nazywał? Diabeł...
Piszczałka, Świszczałka, nie mam pojęcia. O, był straszny, nie? W te pierwsze sceny, kiedy on się pojawiał.
I z tym widelcem takim...
Tak jest, miał taki wielki widelec.
Ale to myślisz, że to jest ten etap, kiedy polscy twórcy powinni wykupić licencję do Diabła i zrobić slashera z nim?
To pewno byłoby cudowne. To są wspomnienia z dzieciństwa. No,
wiesz co, ja powiem szczerze, że jest miejsce na, wracając do tego początkowego pytania, myślę, że jest miejsce na więcej takich filmów, bo po pierwsze, jako że mamy rynek globalny i myślę, że kiniarze już, zobaczymy jak będzie wyglądał rynek kinowy za parę miesięcy, to jest wielka niewiadoma, Disney tak stracił na giełdzie masakrycznie.
Tak?
Wiesz, 4 miesiące temu jeszcze wszyscy mówili, o co to Disney nie wykupi, że po prostu wykupi wszystkie kraje i rządy na świecie.
Aha.
W tym momencie ma zamknięte parki, nie ma dochodów z żadnych kin na świecie, z żadnych.
No.
I jedyne co mu zostało to, nie no wiadomo, że tam ma trochę więcej biznesów, no ale to Disney Plus, ale jednak no Disney stoi kinami. No, to będzie bardzo duże przetasowanie, ale może to będzie też szansa właśnie dla slasherów, dla takich horrorów, które są dość tanie w produkcji i wtedy bez wielkiego ryzyka można w to inwestować.
Ja wiesz co, też wspominałem o tym wcześniej, że mam takie poczucie, że trochę będzie powrót do tych slasherów, nie tylko przez ten polski film, ale tak przyglądam się trailerom i na przykład ostatnio Piła jakby trochę powraca, bo to też jest taki slasher, jakby nie patrzeć. On taki, jak wszedł do kin, to był czymś nowym zupełnie, ale to się chyba mieści w ramach tego gatunku, chociaż inaczej trochę opowiada historię. No i ta nowa Piła to z Chrisem Rockiem i z Samuelem Jacksonem chyba nawet gdzieś tam jest. Też bardzo charakterystyczne zdjęcia. I pomyślałem sobie, że faktycznie, jeżeli te filmy nie są aż takie wysokobudżetowe, to teraz trochę się zmienił sposób opowiadania historii. One mogą wrócić całkiem ciekawe, bo oni już, Amerykanie na pewno mają już tą szkołę wyrobioną, to znaczy budowania tej atmosfery grozy i takiego trochę parodii, trochę śmiechu wokół tego. Natomiast jeżeli do tego dorzucą ciekawą historię, to może być całkiem nieźle, to może być interesujące kino. Znaczy interesujące, no może być taki podgatunek, znaczy, który jest ciekawy dla fanów.
Co, slashery wracają, no był ten na przełomie, w okolicach 2000 roku był taki powrót remake'ów. Taki natłok wręcz ich, więc to ten gatunek myślę, że się trzyma i tak jak mówię, no jest dobrym też, myślę, że dla wielu twórców to może być prosta droga do zrobienia pierwszego filmu, więc zobaczymy. No ja czekam na więcej. Czekam na kolejny film od Bartosza M. Kowalskiego i jeżeli, drogi panie Bartoszu, nas słuchasz, to powiedz, czy można mówić do ciebie Bartosz Kowalski, czy trzeba Bartosz M. Kowalski?
Ja nie wiem. No, ale ja w ogóle mam nadzieję, że ten pomysł będzie kontynuowany. Ja jestem ciekaw, jak to się obejrzy na Netflixie. To, że to jest numerem jeden, to jeszcze o niczym nie świadczy, ale jest
najczęściej oglądanym filmem w Polsce, więc to na pewno o czym świadczy.
Pytanie, jakby to się obejrzało w kinach, bo to też jest...
Ja bym zadał inne pytanie. Czy to się twórcom opłaciło?
A no
znaczy
właśnie,
w ogóle, czy... No.
Czy się zwróciło?
Czy te straty idą, czy te strupy się zabliźnią? No, to jest dużo ciekawsza rzecz.
No dobrze, to żeśmy chyba zamknęli temat naszego slashera polskiego.
Tak, ja mam... Bo chyba zmienimy sobie system nagrywania i będziemy w środy, w poniedziałki, środy, piątki nagrywać, znaczy puszczać dla was filmy, więc w piątek będziemy rozmawiać o filmie Sala Samobójców Hater, ale ja mam do was pytanie, czy według was istnieją jakieś takie legendy, pasty, takie stricte polskie, które można byłoby w ciekawy sposób zamienić na slasher, na film, na horror, który dałoby się w jakichś przyzwoitych pieniądzach stworzyć. Tak, bo myślę, że to też, wiesz, mamy taki przykład, no może nie horror, ale pasty, czyli Fanatyka, który też jest na Netflixie do obejrzenia i wyszedł z tego bardzo przyzwoity, tylko że do taki chyba średnioformatowy, krótko... metrażowy film. Polecam też zobaczyć sobie, to też jest taka rzecz oddolnie jakby robiona bez dużego wsparcia.
To ja też, oczywiście to pytanie, które zadał Borys, jak najbardziej jest zasadne. Ja pozwolę sobie nawet troszkę udzielić odpowiedzi, bo mnie tutaj to poruszyło delikatnie. Mamy mnóstwo polskich takich legend, zwłaszcza takich średniowiecznych, które się toczą wokół ruin przeróżnych.
Pamiętaj, epoka to jest już drogo.
Ale wiesz co, no wyobraź sobie wycieczkę młodych ludzi do jakiegoś zamczyska, gdzie jakąś tam dziewoję zrzucono do studni, nie? No i ona wyłazi z tej studni i ich wszystkich katuje tam, wiesz, oni uciekają po tych ruinach i w okolicy, to jest chyba do zrobienia. Albo legenda o Królu Popielu, że się odradza i myszami szczuje. To cudowny byłby sy slasher taki myszowy.
No myślę, że to tak, przy czym no to jednak... No takie myszy fajne zrobić, to...
No to tak, to byłoby kosztowne już bardziej. No ale ta dziewoja, co spadła do studni, to myślę, że nie byłoby drogie. Więc jeżeli państwo mają jakieś... Jeśli mają Państwo inne propozycje tego typu, to ja chętnie poczytam. I pozdrawiamy, i zapraszamy na... A właściwie chyba polecamy do obejrzenia też, bo to na Netflixie...
Tak, nie, oczywiście, znaczy ja polecam, bo mi się ten film podobał. Przy czym ciężko mi też jest tak polecać w ciemno, bo ja wiem, że dużo osób odbije się niestety od tego filmu, ale spróbujcie, no przynajmniej będziecie wiedzieć, jak smakuje dobry slasher.
Ja podejrzewam, że wszyscy, którzy obejrzeli ten nasz materiał dzisiaj, to już mają za sobą film, więc no, do niego na pewno trzeba podejść z dystansem.
No, bo po naszych spoilerach to już część na pewno filmu mają za sobą.
No, właściwie gdyby się tak zastanowić, no zabijają się, no. No to tak, w zasadzie
zabijałem
tyle.
Zabijałem się.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Trzymajcie się.
Cześć.
Pa, pa.